Dzisiaj będzie może na początku mniej duchowo, bo nie będę czytał fragmentu Słowa Bożego, ale będę czytał fragmenty pewnego artykułu, który znalazłem na portalu internetowym. Wybaczcie mi, ale już nie pamiętam, na którym to było. W każdym bądź razie artykuł dotyczył samotności w sieci. Bardzo ciekawa rzecz. Dla starszych osób może taki być ten temat dość egzotyczny, ale dla młodych ludzi, dla tych ze starszych ludzi, którzy korzystają z internetu, to myślę, że bardzo ciekawy temat do rozważenia. W związku z tym, że pisze to człowiek, który nie jest zielonoświątkowcem, ani jakimś innym ewangelicznym chrześcijaninem. Po prostu świecka osoba pisze o takich rzeczach i wybrałem 3 czy 4 fragmenty z tego artykułu i chciałbym je wam przeczytać i tak troszkę z wami o tych sprawach porozmawiać. Zaczyna się ten artykuł od takich słów. Niestety można mieć 1500 znajomych na Facebooku, a z drugiej strony nie mieć do kogo zadzwonić, kiedy jesteśmy przygnębieni. Życie w sieci rządzi się swoimi prawami. Szczerość i otwartość absolutnie nie są w cenie. Pokazujemy wyidealizowaną wersję siebie i swojego życia i w zamian otrzymujemy wyidealizowany wizerunek naszych znajomych. Media społecznościowe łączą, ale z drugiej strony ludzi od siebie oddzielają. Ja to przeczytałem, pomyślałem, bardzo trafne spostrzeżenie. Ludzie zaczynają dostrzegać nie tylko dobrodziejstwo, jakie przynosi korzystanie z sieci, bo jest to niezwykłe dobrodziejstwo, jeżeli możemy w jednej chwili sobie gdzieś kliknąć jakąś wiadomość i mamy najświeższą wiadomość z ostatniej chwili w swoim komputerze czy na swoim smartfonie. Wiele rzeczy my nawet jako chrześcijanie korzystamy, czy ja bardzo dużo słucham kazań, które są umieszczone w portalach chrześcijańskich w internecie. Czytam różne opracowania, artykuły, oglądam różne reportaże, filmy, które można na temat chrześcijaństwa znaleźć w sieci. I ja się cieszę z tego, że jest taka możliwość, można skorzystać. Ja pamiętam przed wielu, wielu lat, jak byłem w zborze, to przyjeżdżał taki brat z walizką, która była pełna kaset magnetofonowych. I otwierał spis z tematami tych kazań i można było przyjść do niego po nabożeństwie, wypożyczyć sobie kasetę magnetofonową, żeby odtworzyć jakieś kazanie, które nie mogłem usłyszeć, bo ono było gdzieś w innym mieście głoszone. I mój tata bardzo lubił korzystać z tej walizki brata Turkanika, bo to on właśnie woził ze sobą całą walizę kaset. I potem mój tata kupił sobie w końcu magnetofon, taki niewielki, na baterię i sam wystawiał, przynosił za kazalnicę i kładł ten włączony magnetofon, jak było kazanie i nagrywał kazania i miał jeszcze tam komuś pożyczył, czy sam se przesłuchał z mamą w domu, tak dalej. To było osiągnięcie techniki. Dzisiaj to się może wydawać śmieszne, ale tak, tak myśmy w tamtych czasach, 30 lat temu, zaspokajali potrzeby duchowe. Dzisiaj to jest, może być śmieszna rzecz. Ale bracia i siostry, Facebook i te inne portale, no, mają to do siebie, że można nawiązać kontakt z człowiekiem, ale kontakt wirtualny. Rozmowa z realnym przyjacielem to mowa ciała, mimika, uśmiech, ciepło, zapach, dotyk, sposób mówienia, modulacja głosu, mnóstwo pełnowartościowych sygnałów. A w sieci mamy tylko komunikat wsparty emotikonką. To jak zastąpienie pełnowartościowego jedzenia fast foodem. Nic dziwnego, że jesteśmy głodni czegoś innego. Myślę, że to jest dobra wiadomość dla chrześcijan, że w sieci są ludzie, którzy są głodni czegoś. I w Biblii czytamy o głodzie Słowa Bożego. Jeden z mniejszych proroków pisze o tym, że Pan ześle głód Słowa Bożego na ziemię. I tak sobie czytając ten artykuł, korzystając z internetu, zacząłem zdawać sobie sprawę, że ci ludzie są bardzo wygłodzeni tam w tym internecie. Oni nie znają Ewangelii. Oni nie znają Chrystusa. Oni więcej nie znają normalnych relacji międzyludzkich, braterskich, siostrzanych. To jest wyzwanie XXI wieku dla posiadaczy internetu. Moi kochani, czytam dalej z tego artykułu. Dzisiaj nie wiemy nic o sąsiadach, nawet z własnego piętra. Dzieci wozi się do lepszych szkół na drugi koniec miasta, a po szkole dzieci siedzą same w swoich pokojach przed komputerem. I tak się to zaczyna. Wyrośliśmy z naturalnych wspólnot plemiennych, w których ludzie siebie nawzajem potrzebowali i żyjemy w świecie, w którym obieramy za punkt honoru być jednostką niezależną, a przecież marzymy wciąż o grupie przyjaciół. Czy to nie jest absurd? Ten absurd tworzy ten wirtualny świat. Ale też zauważyłem, że te relacje nasze międzyludzkie też się bardzo zmieniły w ostatnich latach. Kiedy do Polski przyszedł kapitalizm, ja powoli zacząłem obserwować zmiany, jakie zachodzą w naszym społeczeństwie. A że ludzie z naszego społeczeństwa trafiają do zborów, to i te sprawy dotyczą zborów. A kiedy byłem w latach 80., na początku lat 80., pojechałem do Londynu, do mojego wujka. To był jeszcze czas głębokiego komunizmu w Polsce. To był szok kulturowy, jak człowiek z wschodniej Europy wysiadł z autobusu czy z samolotu i nagle uderzył go zupełnie inny świat. Zupełnie inny świat. Ja pojechałem do mojego wujka i w którejś rozmowie z nim, on mieszkał w takim ogromnym wieżowcu. Już teraz nie pamiętam po tylu latach, na którym piętrze, ale gdzieś tak w jednej trzeciej wysokości tego budynku, gdzieś było jego mieszkanie. I któregoś dnia on mi mówi tak, wiesz co, zmarł sąsiad mój tu naprzeciwko drzwi na klatce schodowej. Mówi, miesiąc temu, nie wiedziałem. Ja tak mówię, ludzie, jak można nie wiedzieć? Ja w Polsce wszyscy wiedzieli, na moim osiedlu wszystkich wiedziałem, którzy zmarli, czy co, a co dopiero w mojej klatce, czy w moim bloku, a co dopiero naprzeciwko moich drzwi mieszkanie. Byłem zaszokowany tym, jak ci ludzie żyją. I wiecie, dzisiaj, kiedy my znaleźliśmy się w bogatym społeczeństwie, w bogatym kraju, bo już za taki uchodzi Polska. Ludzie są coraz bardziej wyalienowani, są coraz bardziej samotni z powodu tego, że każdy żyje sam dla siebie. Kiedy wróciłem z tego kraju kapitalistycznego do kraju komunistycznego, to mnie zawsze to była ciekawość. Tam mnie znajomi pytali, ty jak było? Ja mówię, wiesz, no wyczuwa się tam na ulicy, jak potężny jest pieniądz. I ci ludzie mają pieniądze i mogą wszystko kupić, co chcą. Ale jest też wiele rzeczy, które u nas są, a u nich nie ma. Nie będę tego rozwijał dalej, tylko po prostu chcę, żebyście uchwycili to, co się dzieje i co się będzie działo, bo to tak będzie coraz bardziej postępować. Ten artykuł kończy się takimi słowami, które mnie zainspirowały do tego, żeby w ogóle wam go przeczytać. Samotność to choroba cywilizacyjna, zmora XXI wieku, ale nie można jej wyleczyć tabletką, tylko gruntowna zmiana naszego stylu życia i hierarchii wartości może coś zmienić, a także nabyciem pewnych umiejętności społecznych. Nabycie pewnych umiejętności społecznych. Autor tutaj zwraca uwagę, że mogą coś zmienić. A więc gruntowna zmiana stylu życia i hierarchii wartości. Zwłaszcza zwróciłem uwagę na te słowa hierarchia wartości. Jakie wartości towarzyszą ci w twoim życiu? I nie rano, w niedzielę, jak tu przychodzisz, bo tu są wszyscy święci i tu jest wspaniały zbór, ale w poniedziałek rano, jak jesteś w pracy, czy we wtorek gdzieś jedziesz, coś załatwiasz? Bracia i siostry, samotność towarzyszyła zawsze człowiekowi. Ale w XXI wieku jest to wyjątkowy rodzaj samotności. Otworzyłem Biblię, żeby coś o tym przeczytać, żeby coś rozważyć, żeby nad czym się zastanowić. I otwarłem 25 psalm, 16 wiersz i tam jest napisane: zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, bom jest samotny i ubogi. Autor przed 3000 lat pisze o samotności. Więc ludzkości samotność towarzyszyła od dawien dawna. To nie jest coś, co spotykacie dzisiaj i nikt o tym nic nie wie. Ale Bóg postanowił coś na początku, jak stwarzał człowieka, zaradzić, żeby człowiek nie czuł się samotny. Kiedy stworzył Adama, to jakoś zauważyli tam w raju, że coś jeszcze by się przydało. I pamiętacie, co zrobił Bóg? A? Co? O właśnie. Stworzył Ewę. I jeszcze więcej jest napisane, że stworzył ją i powiedział, że ona będzie ci pomocą. Więc określił jej zadanie w społeczeństwie. I tak ustanowił, usankcjonował małżeństwo. Bożym planem jest, aby człowiek nie był sam, choć apostoł Paweł pisze, że jeśli chcecie duchowe Himalaje osiągać, to lepiej być samotnym i służyć Panu, bo żona zawsze, on tam mówi, będziesz musiał się starać jej przypodobać i to ci będzie zajmowało czas, który byś poświęcił na sprawy Boże. Ale ze względu na to, żebyś nie gorzał, no, po prostu nie poszedł do piekła. Jeśli nie umiesz żyć samotnie, to dobrą jest rzeczą mieć męża czy mieć żonę. To jest nauczanie biblijne. Bracia i siostry, a więc człowiek nie powinien się czuć samotny w małżeństwie. Powinien mieć głębokie relacje ze swoją żoną, ze swoim mężem. Relacje oparte, my mówimy w Kościele, na podstawie wiary męża i żony, a więc dwóch wierzących ludzi, coś, co ich integruje, co ich łączy, ich wspólna wiara, która jest płaszczyzną porozumienia, rozmowy, podejmowania ważkich decyzji w życiu. I kaznodzieja Salomon pisze, 4:10, bo jeśli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie, nie ma drugiego, kto by go podniósł. A więc, moi kochani, ważne, żeby być w relacjach, w społeczności z kimś. Człowiek jest istotą społeczną. Nie jest wcale samotnikiem, ale Bóg go przeznaczył do życia w społeczności. Człowiek stworzył wspaniałe cywilizacje, dokonywał wielu wielkich osiągnięć dzięki wspólnej pracy, dzięki wspólnemu pomysłowi czy jakiejś idei, które realizował. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, bom jest samotny i uboki. Jest jeszcze jeden psalm, który chciałbym przeczytać, w zasadzie 8 wiersz ze 102 psalmu, który też mówi o samotności. Psalm 102, 8 werset. Nie śpię i jęczę, jak ptak samotny na dachu. Jeszcze raz wam przeczytam. Nie śpię i jęczę, jak ptak samotny na dachu. Pamiętam o którejś z ewangelizacji znanego ewangelisty właśnie ten tekst mówiący o samotnym ptaku pojawił się w zwiastowaniu ewangelizacyjnym. I okazało się, że był człowiek, który z tego kazania ewangelizacyjnego nic praktycznie nie zrozumiał, poza jedną rzeczą, że czuł się jak samotny ptak na dachu. I to go tak, to porównanie, tak go zaintrygowało, tak go zainteresowało, że on zaczął szukać Boga, że zaczął się interesować psalmami, tym miejscem, gdzie to w ogóle jest napisane, co to znaczy, w jakim to kontekście zostało wypowiedziane. I to prowadziło do nawrócenia. Czasami Biblia posługuje się takimi obrazami. I nagle taki obraz samotnego ptaka na dachu się wyświetli. I ktoś mówi, o, wow, to właśnie ja teraz tak się czuję, jak samotny ptak na dachu. I jest mi tak ciężko, bo jestem sam na tym dachu. Chciałbym zwrócić waszą uwagę też na drugi aspekt tego, bo pierwszy aspekt to jest zwerbalizowanie tego problemu samotności, opowiedzeniu o nim, ale drugi jakby aspekt tej sprawy jest taki, że z czasem, jeśli człowiek długo jest w tej samotności, czuje się właśnie tak jak ten ptak na dachu samotny, to zaczyna się siłą rzeczy użalać sam nad sobą. I to jest bardzo niebezpieczny moment w życiu duchowym chrześcijanina. Jak dostrzeżesz jakąś sprawę, zidentyfikujesz się akurat powiedzmy z tym ptakiem samotnym na dachu, to coś z tą sprawą trzeba by było zrobić. I użalanie się i ciągłe mówienie, jaki to ja jestem biedny i nieszczęśliwy w tym wszystkim. Bracia i siostry, i tak czasem można się użalać nad sobą i nawet uronić łzy i wpaść w taką przestrzeń, która wiedzie jakby do nikąd, w stronę ciemności. Potrzebujemy właściwego sposobu odniesienia się do takiej sytuacji. Samotność może być wynikiem braku przyjaciół i bliskich więzi z ludźmi. Bardzo samotny może się czuć ktoś nisko ceniący siebie, użalający się nad sobą, duchowo lub uczuciowo załamany. To są kandydaci na samotność. Chciałbym wam teraz przeczytać słowa Billego Grahama, znanego ewangelisty, jest już u Pana od kilku lat, ale miał wielki wpływ na życie milionów ludzi, którzy uczestniczyli w tych ewangelizacjach. Pamiętacie? My też uczestniczyliśmy w dwóch takich satelitarnych ewangelizacjach tutaj w Żywcu z Billy Grahamem. I on napisał tak. Są tysiące samotnych ludzi niosących wielkie, przygnębiające ciężary smutku, niepokoju, bólu, rozczarowania, a jednak najbardziej samotny jest człowiek pogrążony w grzechu. To była analiza ewangelisty, który miał do czynienia z wieloma ludźmi, którzy czuli się jak samotny ptak na dachu. Kiedy przeczytałem ten werset, przypomniałem sobie taką historię, którą już tu wam któryś raz chyba opowiadam, ale ona znakomicie to ilustruje, o czym mówię. Był pewien alkoholik, który się nawrócił i rzucił alkohol, zawierzył Panu Jezusowi Chrystusowi i spotkał na ulicy swojego kolegę, że alkoholicy mają dużo kolegów, którzy mają ten sam problem, co oni. No i ten, korzystając z okazji jako chrześcijanin, zaczął zwiastować Słowo Boże temu koledze i mówi mu o Jezusie, opowiedział mu tą Ewangelię. I ten kolega tak myśli, zastanawia się. W końcu mówi mu, ty, ale jak tak przyjdziesz do domu i jesteś sam, sam w pokoju, sam ze sobą, to nie myślisz, żeby się napić? A ten alkoholik, były alkoholik, który się nawrócił, mówi do niego, wiesz, odkąd przyjąłem jako swojego Zbawiciela do serca Jezusa Chrystusa, nigdy nie jestem sam. Jezus jest zawsze ze mną. To jest coś, co nas wyróżnia spośród innych ludzi na tym świecie. to, że mamy społeczność z Jezusem Chrystusem. I teraz zmierzam do końca. Chciałbym wam przedstawić receptę na samotność. Chrześcijańską receptę, wypisaną przez chrześcijańskiego doradcę duchowego. I ta recepta mniej więcej mówi o tym tak. Nigdy nie jestem samotny, kiedy się modlę. Słucha mnie Bóg. Mam społeczność z Bogiem. Więc nie jestem sam, kiedy zaczynam otwierać usta i mówić do Boga, nawet o tej samotności, nawet o tych różnych sprawach, które mnie niepokoją w moim życiu. Ale mam świadomość tego, że słucha mnie w niebie Bóg, którego ucho nie jest obciążone, aby mnie nie wysłuchać. Bóg słucha naszych modlitw. Nawet niektórzy modlą się i po jakimś czasie są zniechęceni, że modlitwa nie przynosi tego rezultatu, jakiego się spodziewali. Ja powiem wam, słyszałem świadectwo, znałem tą osobę, bo z jej ust ona już odeszła do wieczności ładnych parę lat temu. Słyszałem z ust tego brata i jego świadectwo. I on opowiadał o tym, że młodość swoją spędził jako niewierzący człowiek. Hulaka, rozrabiaka, ale mama jego była chrześcijanką i modliła się od niego. Wiecie ile? 40 lat, siostra już to słyszała, to wie. Stary zborownik to już wie, zanim pastor wyjdzie za kazalnicę, co powie. Także 40 lat ten brat powiada, że moja mama się modliła za mnie. I wiecie, że ona zmarła i nie zobaczyła jego wierzącego. On, nie wiem, czy kilka miesięcy, czy rok po jej śmierci miał ciężki wypadek na motocyklu i znalazł się na stole operacyjnym w szpitalu i groziło mu nie chodzić. Nogi po prostu odmówiły posłuszeństwa. I on zawołał: Boże, jak mnie ocalisz, jeśli jesteś i będę mógł chodzić na nogach, to będę Twoim sługą. I tak się stało. Poszedł od razu do zboru, przyjął Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Potem nawet był starszym zboru pod koniec swojego życia. Kiedy modlę się, nie jestem samotny. Nawet kiedy nie widzę od razu rezultatów mojej modlitwy. Co dalej w tej recepcie na samotność? Kiedy dzielę się Jezusem z innymi, wtedy nie jestem sam. To jest temat, który zbliży cię do ludzi. Zaczniesz opowiadać Ewangelię, więc musisz komuś opowiedzieć, musisz spotkać kogoś, musisz do kogoś otworzyć usta, a więc nie jesteś samotny. Jest Jezus z tobą i możesz opowiadać tej osobie, którą spotkasz, a może właśnie ona potrzebuje samotnego ptaka, żeby jej opowiedział, jak to tam nocą jest na dachu być samotny i opowiedzieć, że jest coś wspaniałego, jest antidotum na to. Tym antidotum jest nawrócenie się do Boga, zaproszenie Jezusa Chrystusa do swojego życia. Nie jestem samotny. Dalej czytam receptę chrześcijańskiego terapeuty. Nie jestem samotny, kiedy czytam Biblię. Jezus jest Słowem. Kiedy czytam Słowo Boże, znajduję Boga, znajduję Jego myśli, znajduję Jego wolę, rozważam to i To jest mój czas nie samotności, ale społeczności z Bożym Słowem, z samym Bogiem. W liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale w 5 wierszu jest napisane: sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał, bo cóż może uczynić mi człowiek? Piękny werset. Nie porzucę cię. Skoro cię nie porzucę, nie opuszczę, to znaczy, że nigdy nie jesteś sam. Może tylko nie dostrzegasz Boga w swoim życiu duchowym. I chciałbym wam na koniec podać najwspanialszy z przykładów, który należy, myślę, przy omawianiu takiego tematu przedstawić. My tak mówimy, no wiesz, bracie, dobrze ci się mówi za tej kazalnicy, masz żonę, to taką rozmowną. Ja się czasami śmiałem, jak jechałem samochodem z kimś, mówię, ja nie muszę włączać radia w samochodzie, bo całą drogę moja żona śpiewa, także mam cały repertuar włączone i tak dalej. Także ona mi umila czas. Nie muszę radia włączać, bo ona chodzi po domu, śpiewa i tak dalej. Także muzykę mam na okrągło. Od tej strony nie czuję się sam, prawda, w tej sprawie. Bracia i siostry, ale ktoś może powiedzieć, no ale bracie kochany, ja mam całkiem inną sytuację. U mnie jest inaczej. Co możesz mi powiedzieć? No właśnie ci chcę to powiedzieć, że kiedy twój najdroższy, najcudowniejszy Pan, Jezus Chrystus, był na krzyżu i bardzo cierpiał z powodu twoich i moich grzechów, pamiętacie, jakie były słowa Jego tuż przed Jego śmiercią, które wypowiedział na krzyżu? W Ewangelii Mateusza i Marka są te słowa w oryginale umieszczone, bo on je wypowiedział po aramejsku. Eli, Eli, lama sabachthani. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Bracia i siostry, Chrystus, wasz Bóg, Syn Boga Wszechmogącego, woła z krzyża, czemuś mnie opuścił? Czemu jestem taki samotny? Jezus Chrystus przeżywał samotność, najtrudniejsze chwile, jeśli chodzi o samotność. I chcę w związku z tym na zakończenie już, to już ostatni werset, który chcę wam przeczytać, bracia i siostry. On pochodzi z listu do Hebrajczyków, to jest 4 rozdział i chciałbym przeczytać od 15 do 16 wiersza. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Nie mów, że nikt cię nie rozumie. Jezus cię bardzo dobrze rozumie. On to przeżywał na krzyżu Golgoty, kiedy był zupełnie sam z naszymi grzechami, które tak bardzo go przytłoczyły, że poczuł się bardzo niekomfortowo i zawołał do Boga. Boże, czemuś mnie opuścił? Tak cię teraz potrzebuję. I to posłużyło autorowi listu do Hebrajczyków do wysnucia wniosku, że mamy Jezusa, cudownego arcykapłana, który może nam współczuć, bo wszystkie te nasze troski, problemy, choroby, doświadczenia typu samotność wziął na krzyż ze sobą. Przeżył to, cierpiał tak jak my. Bóg go wcale nie oszczędził. Dlatego patrząc na Niego, przystąpmy z odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. To stosowna pora to nie znaczy zaraz, dzisiaj, w stosownej porze. Bardzo ciekawy tekst. Polecam go pod rozwagę, zwłaszcza tych osób, które czują się samotnie. Dlatego chciałbym się też z wami pomodlić. Może dzisiaj się czujesz tak jak ten ptak samotny na dachu. Może przeżywasz trudną chwilę w związku z tym, że czujesz się porzucony czy odrzucony. Chciałbym, żebyśmy wstali wszyscy. I każdy wylał teraz swoje serce przed Panem. Przyniósł mu tą sprawę po prostu. Panie Jezu, tak Ci bardzo dziękuję za moich kochanych braci, kochane siostry. Ty znasz nasze serca, Ty znasz nasze myśli. Ty widzisz, nad czym bolejemy, jak się czujemy. Panie, wszystkie te osoby, które w naszym zborze się czują samotne, chcę Ci dzisiaj przynieść i poruczyć szczególnej Twojej opiece. Panie, Ty jesteś weselem ducha. Ty jesteś wszystkim we wszystkim. Panie, proszę Cię, żeby ten czas służył im do nawiązania głębokiej społeczności, bliskiej społeczności, niezwykle bliskiej społeczności ze swoim Stworzycielem, z Bogiem Wszechmogącym. O to Cię gorąco proszę w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.